Jest godzina 7.52 albo 52, w zależności od przypadku. Po drugiej stronie łączy telefonicznych naszej niezwykłej Lucy, on Paweł Bobołowicz spod nieba Kijowa. Witam serdecznie. Dzień dobry, drogi przyjacielu, nasz reporterze platynowy.
Dzień dobry, Tomku. Witam naszych słuchaczy serdecznie. Zawsze te twoje pochwały. Ja po prostu, to jest ten moment, kiedy zapominam w ogóle, co mam powiedzieć dalej.
Przestań, no po prostu robisz niezwykłą rzecz reporterską, tak jak niegdyś pan Kochanowski, który napisał te niezwykłe eseje, podróże z Rosji nie tylko i robisz rzecz niezwykłą, bo wsiadasz na nasz redakcyjny wnetowy motocykl, jedziesz przed siebie, spotykasz wspaniałych ludzi, relacjonujesz to, a my dzięki temu możemy opowiadać o tym słuchaczkom nie tylko w Krakowie, czy słuchaczom w Warszawie, ale również na całym świecie wnet.fm. Natomiast, drogi Pawle, biurokracja ma to do siebie, że czasami trzeba tę biurokracji odbębnić i zrobić. Jesteś pod niebem Kijowa, natomiast rzecz niezwykła, bo możesz podglądać deputowanych ugrupowania Słudzy Narodu pod kątem przygotowań do tego, by być deputowanymi z prawdziwego znaczenia. Jak ten obóz kondycyjny dla deputowanych w Ukrainie wygląda, drogi Pawle?
To faktycznie jest taki element, który można połączyć jeszcze i turystycznie, i krajoznawczo, bo deputowani ukraińscy, nowi deputowani ze Sługi Narodu od 29 lipca do 4 sierpnia uczyli się w uzdrowiskowej miejscowości Truskawiec. Kto z Państwa tam nie był, to szczególnie polecam. W tej miejscowości, przypomnę, że Sługa Narodu to oczywiście partia prezydenta Zełenskiego, czy właściwie ta partia, z której Zełenski się wywodzi. Deputowani uczyli się tam na takim szkoleniu organizowanym przez Kijowską Szkołę Ekonomiki. To struktura prywatna, która ma swoich wykładowców, specjalistów i ona prowadziła właśnie przez te dni szkolenia dla Sługi Narodu. Wśród tych szkoleniowców były osoby bardzo doświadczone i też nie zabrakło osób, które mają doświadczenie polityczne. Przypomnę i mówię o tym dlatego, że Sługa Narodu bardzo często odcina się od tych starych elit politycznych, ale wśród wykładowców był m.in. Wiktor Pęzeny, który jest znanym ukraińskim ekonomistą. Żaden z 263 deputowanych, taką liczbę podają ukraińskie media, że tylu deputowanych ostatecznie tam się znalazło, nie pełniło wcześniej tej funkcji. Ale oczywiście to nie znaczy, że nie ma tam znanych osób. Między innymi ukraińskie media mówiło o sportowcu Żanie Bełeniuku, był też Jurij Korjawczenko, to osoba z 95 kwartału. Państwu pewnie to niewiele mówi, ale 95 kwartał to ten kabaret, w którym też brał udział, występował Wołodymyr Zełenski, którego producentem był Wołodymyr Zełenski. Był także na tych szkoleniach osoba, która została też deputowanym, Oleksandr Tkaczenko, i to pewnie znowu nazwisko, które w Polsce niewiele mówi, ale na Ukrainie mówi wiele, bo jest to dyrektor generalny media holdingu 1+1, a ten media holding należy do oligarchy Igora Kołomojskiego, który przecież jest mocno związany z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Deputowani mieli zajęcia od samego poranku, od 7.30 do godziny 22.00. Niektórzy znaleźli jeszcze pomimo tego czas na zajęcia sportowe, na bieganie. W Truskawcu panowała nawet taka atmosfera. Ludzie się bardzo cieszyli, że oto tacy młodzi, wysportowani deputowani. Niewątpliwie też oprócz spraw czysto merytorycznych, jak chociażby pomysły na nowe projekty ustaw, czy uczenie się podstaw ekonomii, takie tematy znalazły się w tym programie zajęć. W Truskawcu rozgrywały się też główne układanki polityczne. No i najlepszym dowodem jest tego fakt, że z wizytą do Truskawca przybył prezydent Wołodymyr Zełenski, który przy okazji stwierdził, że należy ściągnąć do tego miasta większy ruch turystyki medycznej. Nie zaproponował w związku z tym ułatwienia wizowe dla takiej turystyki. W tym kontekście też pojawiła się Polska. I może warto przypomnieć, że Truskawiec to doskonale znane uzdrowisko, znane także w okresie międzywojennym Rzeczypospolitej. Pijalnia wód mineralnych ze słynną naftusią na czele. Tą naftusię można pić do dzisiaj. Piłem ją kilka razy i zgodnie z nazwą rzeczywiście tak smakuje.
Mnie też się zdarzyło.
Znasz ten smak. No cóż, podobno ma fantastyczne właściwości lecznicze. Uzdrowisko zresztą w Truskawcu powstało bardzo dawno temu, bo jego początków można szukać w 1835 roku, ale dla Polaków ma też takie inne elementy istotne. Przede wszystkim ta data jest dobrze znana. W 1931 roku ukraińscy nacjonaliści w Truskawcu właśnie zastrzelili polskiego polityka, posła, działacza państwowego Tadeusza Hołówkę, osobę, która przecież była wielkim zwolennikiem współpracy polsko-ukraińskiej. Z takich ciekawych elementów dzisiaj jeszcze związanych z polskością, to w parku Adamówka jest pomnik Adama Mickiewicza, a w Truskawcu jest też bardzo ładny pomnik Jana Pawła II. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, znalazł czas, żeby o tych sprawach pomyśleć albo na te pomniki popatrzeć, ale niewątpliwie w czasie jego wizyty zapadały właśnie te decyzje polityczne. Doszło też do kolejnej zaskakującej wypowiedzi szefa jego biura, wymienianego jako jednego z kandydatów na przyszłego premiera Andrija Bohdana. Najpierw przez kilkadziesiąt godzin ukraińskie media informowały, że Andrij Bohdan złożył dymisję. Później okazało się, że ta dymisja to właściwie nie jest dymisja, tylko takie podanie o dymisję, które składają wszyscy z komandy Z, czyli tego ugrupowania i tych zwolenników prezydenta Zełenskiego, na wszelki wypadek, żeby to było taka dymisja in blanco. Dziennikarze w Truskawcu domagali się, żeby Bohdan się z tego wytłumaczył i przeprosił, na co właściwie, no można powiedzieć, że prezydencki minister stwierdził, że w czasie kampanii wyborczej kontaktowali się, komanda Z kontaktowała się ze społeczeństwem bez pośrednictwa dziennikarzy i dalej też tak może robić. No i najważniejsza deklaracja polityczna, która padła w Truskawcu. Wiadomo, że spikerem, czyli po polsku marszałkiem nowej Rady Najwyższej zostanie Dmytro Razumkow. Obecnie lider partii Sługa Narodu, były rzecznik prasowy Zełenskiego w czasie kampanii prezydenckiej. No i jedna z bardzo bliskich osób Zełenskiego, osoba funkcjonująca w sferze publicznej od dawna. Ukraińskie media interesowało, ile Sługa Narodu wydał na szkolenie deputowanych. Media pojawia się informacje, że kosztowało między 10 a 20 milionami hrywien, czyli 1,5-3 miliony złotych. Nie ma informacji, skąd te pieniądze pochodziły. Dmytro Razumkow mówił o tym, że wszystkie koszty są kosztami partyjnymi. Co ciekawe, w mediach społecznościowych za to szkolenie hotel dziękował Słudze Narodu, a deputowani Sługi Narodu dziękowały hotelowi. Była wymieniana wprost nazwa. Ja na naszej antenie tej nazwy ze względów oczywistych wymieniać nie będę, ale ukraińskim politykom nie przeszkadzało, żeby nazwą komercyjnej instytucji posługiwać się przy każdej okazji i oznaczać ten hotel w każdym momencie. Wyglądało to na niezłą kampanię reklamową. No i cóż, no może jeszcze powiem, że oczywiście no, ukraińskie media bardzo mocno się tym interesowały. Dzisiaj jest taki duży reportaż na ten temat na ukraińskiej Prawdzie. Warto może wspomnieć, że w reportażu też jest o tym mowa. Reportaż jest zatytułowany w pierwszej części Aktywni, młodzi, naiwni. Najmłodszy deputowany Sługi Narodu ma 23 lata, jest nim Swiatosław Jurasz. W czasie Majdanu współorganizował centrum prasowe. Wielokrotnie zresztą ocieraliśmy się w tym czasie rewolucji godności o siebie i na naszej antenie też. Ale z takich ciekawostek, najmłodszy deputowany Swiatosław Jurasz uczył się między innymi w Polsce i Indiach. W Polsce zdobywał właśnie pierwsze swoje szlify, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową. Być może jest to jakiś wskaźnik dotyczący też tego, jak będzie wyglądała polityka Sługi Narodu w odniesieniu do Polski.
Panie i panowie, Paweł Bobołowicz.
Cóż, we wrześniu zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce.
Dokładnie. 7:50 to jest twój czas, drogi Pawle. Uważaj na siebie. Powodzenia w tych biurokratycznych stories pod niebem Kijowa. No i cóż, opowiadaj platynowcy, reporterze o tym, co dzieje się pod niebem Ukrainy. Paweł Bobołowicz powróci jutro w poranku w net, który będziemy nadawać z Pniew. Jutro o 7:50. Dziękuję pięknie. Ku dobru i światłu, Pawle.
Dziękuję.
Uważaj na siebie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Paweł Bobołowicz, panie i panowie, jest punktualnie godzina 8:01. Nadajemy z serca KGHM Polska Miedź. To są trzy albo cztery serca, patrząc na lokalizację kopalni KGHM Polska Miedź. Nasz gospodarz z ukłonami dla pana prezesa Marcina Chludzińskiego, a także dla pani Natalii, która tutaj czujnie opiekuje się nami, oraz pana Krystiana Gburka. Panie i panowie, 8:01, przenosimy się do Warszawy, gdzie czeka już chyba Aleksander Wierzyński. Przynajmniej mam taką nadzieję.
A w przeglądzie prasy nawiązujemy do wyjazdu ukraińskiego Pawła Bobołowicza. W tygodniku Do Rzeczy tekst Przemysława Załuski książki zatytułowany Ukraino-Polonia, o konsekwencjach przyjazdu do Polski kilkuset tysięcy, 2 milionów, tak naprawdę dokładnie nie wiadomo, pracowników z Ukrainy i ich zagospodarowania się w Polsce, pisze autor. Więcej na ten temat o 9:00 porozmawiamy, kiedy będziemy przeglądać dzienniki. Teraz przeglądamy strony dzienników i według jakiego klucza, od razu Państwu zapowiem, według takiego klucza te, co są przeciwko PiS-owi, najpierw obejrzymy, a potem te, które są za, i zobaczymy, czym się te gazety zajmują. Gazeta Wyborcza no, nie lubi PiS-u i na pierwszej stronie wytłuszczony na czerwono tytuł: PiS ma problem z marszałkiem, Kuchciński na wylocie. Chodzi tutaj oczywiście o rodzinne loty na Podkarpacie, co według opozycji jest wielką aferą. Faktem, że robili to inni szefowie parlamentów i szefowie rządów, nie robi wielkiego wrażenia. Na stronie 10, bo pomijamy zwyczajowe relacje z Owsiaka i tego, co ten luminarz kultury był uprzejmy powiedzieć ze sceny, tekst Leszka Kostrzewskiego: PiS wytnie urzędy ze stolicy. Co takiego zrobi złego PiS? Otóż chce zdecentralizować urzędy centralne, przekazać je do miast, byłych miast wojewódzkich. Może to być Urząd Regulacji Energetyki, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy też Komenda Główna Straży Granicznej. Te urzędy mogą trafić na prowincję, tam sprawią, że młodzi ludzie nie będą już chcieli tak bardzo wyjeżdżać z tych lokalnych ośrodków, sprawią, że wzrosną ceny wynajmu i mieszkań, i powierzchni biurowych, a z drugiej strony spadną w Warszawie. No i wreszcie przeniosą się tam prestiżowe płace i przez prestiżowe miejsca pracy. To jest projekt pilotowany przez panią Emilewicz w Ministerstwie Przedsiębiorczości. Opis na ten temat dokumentu, cały raport, uwarunkowania delokalizacyjne centralnych urzędów w Polsce powstał. No i ciekawe, czy znajdzie się to w programie Prawa i Sprawiedliwości. No ale sam tytuł: PiS wytnie urzędy ze stolicy, napawa grozą. Kolejny groźny tytuł to zagłodzić samorząd. Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, pisze o tym, że jeśli rząd nie zrekompensuje samorządów obniżenia podatków, będzie to początek końca niezależności finansowej miast i gmin. Więc ten zły rząd, który chce centralne urzędy przeprowadzić na prowincję, jeszcze na dodatek chce zagłodzić samorządy. Polska The Times, afera Kuchciński R, czy marszałek Sejmu poda się do dymisji, powtarza pytanie, które rozbrzmiewa z elektronicznych środków masowego przekazu. I duży wywiad z Pawłem Kowalem, który podobno powraca do gry, no bo będzie miał jedynkę Platformy Obywatelskiej w Krakowie. I jeszcze relacja z festiwalu Poland Rock Festival. Kolejny, bo wojenny tekst, to Karolina Wrońska, która napisała artykuł o słowach o tęczowej zarazie, które jej zdaniem podzieliły Kraków. Przenosimy się na stronę wydawnictw propisowskich. Gazeta Polska codziennie i arcybiskup Jędraszewski wciąż na celowniku. To na ten sam temat oczywiście. Do osób krytykujących arcybiskupa Marka Jędraszewskiego słowa o tęczowej zarazie dołączyli też politycy konserwatywnego ponoć PSL. Zawsze będę krytykował księży, którzy z ambony uprawiają politykę, mówi codziennej poseł ludowców Eugeniusz Kłopotek. Wymądrzanie się na temat praktyk kościoła z pozycji osób świeckich uważam za niesmaczne, ripostuje europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Duży tekst autorstwa Aleksandra Mimiera. Warto się zapoznać. Jarosław Kaczyński w sobotę podczas sobotniego pikniku rodzinnego w Dygowie w Zachodniopomorskim powiedział, że nadszedł czas, by wspólnie budować dobry czas dla Polski i zapowiedział pracę nad nową konstytucją. Więc to oczywiście zelektryzowało wszystkich, ale jak ta konstytucja będzie wyglądać, to jeszcze nie wiemy. Również kampania przedwyborcza trwa. Dzisiaj mamy się dowiedzieć, czy Komisja Wyborcza zgodzi się na termin wyborów zaproponowany przez prezydenta 13 października i wtedy zacznie się zupełnie nowy etap życia politycznego w Polsce. Wczoraj prezydent Andrzej Duda był w Giecz-Wałdzie, znanym doskonale słuchaczom Radia Wnet, i spotkał się tam z uczestnikami z lotu 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Wizyta prezydenta w Giecz-Wałdzie rozpoczęła się wczoraj późnym popołudniem. Spotkanie z harcerkami i harcerzami zorganizowano na błoniach przed sanktuarium maryjnym. Premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z kolei na Śląsku, na kolejnym pikniku rodzinnym, powiedział o środkach, które zostały wyrwane mafią VAT-owskim i przeznaczone na drogi, na rozwój firm. Bezpieczna droga, chodnik, bezpieczna szkoła, kultura jazdy, wymieniał szef rządu, podkreślając, że jego rząd stawia na te sprawy, które interesują zwyczajnych ludzi. To jest nasz program na kolejne lata, 4, 8, 12 lat. Przestawiliśmy tę wajchę z systemu, który patrzył na wskaźniki, czasami na różne grupy interesów. Przestawiliśmy wajchę w kierunku ludzi, w kierunku społeczeństwa, mówił premier. Mam nadzieję, że to widać. I jeszcze ważne informacje. W wieku 90 lat zmarł w Skolimowie pod Warszawą ksiądz Kazimierz Orzechowski, duszpasterz, aktor, był znany z ról w wielu popularnych filmach i serialach. Między innymi grał w Złotopolskich. Pierwszym powołaniem księdza Orzechowskiego było aktorstwo. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Łodzi, którą ukończył za głębokiego Stalina w 1952 roku. Grał też w serialach, a potem został księdzem. Powołanie nie wybiera. Mówiliśmy o imigracji do Polski Ukraińców, będziemy o tym mówić, ale nasz dziennik pisze o imigracji do Polski Szwedów. Otóż okazuje się, że zdaniem Szwedów 67% obywateli tego kraju tak uważa. Krajem, gdzie jest bezpiecznie, spokojnie i normalnie, jest Polska, zwłaszcza dla rodzin. Tak więc w 80 miastach szwedzkich istnieją dzielnice praktycznie opanowane przez islamistów. W Polsce takich rodzin, takich dzielnic jeszcze nie ma i może nie będzie. Ojciec Tadeusz Rydzyk na łamach naszego dziennika w sobotę wzywał do aktywności, do sprzeciwiania się propagandzie LGBT. Więc odsyłam Państwa do wydarzenia, do gazety sprzed z weekendu i jeszcze w kioskach, jeżeli Państwo przejdziecie koło kiosku, to znajdziecie tam pewnie Kurier Wnet, o którym więcej powiemy już za 50 minut. Zapowiem tylko, że jest bardzo ciekawa analiza Piotra Wita na temat początku i wybuchu Powstania Warszawskiego. O Powstaniu Warszawskim prawda zakazana. Więcej za 50 minut.
Drodzy Państwo, to był Eter, utwór z albumu o tej samej nazwie, zespołu Hemp Gru, czyli Wilkuł i Bilon, Mokotowskie Chłopaki. A teraz jest godzina 8:16 i łączymy się z panem Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem we Francji. Dzień dobry.
Dobrze, Państwa.
Panie Zbigniewie, dochodzą nas niepokojące informacje z Nantes. Co tam się wydarzyło w ostatnich dniach?
Otóż faktycznie w ten weekend odbyła się w Nantes manifestacja. Manifestacja przeciwko nadużyciom, jak również brutalności policji. Manifestacja miała bezpośredni związek ze śmiercią młodego chłopaka, 24-letni mężczyzna stracił życie, jak wszystko na to wskazuje, 22 czerwca tego roku po święcie muzyki. To budzi wiele kontrowersji, ponieważ podczas festiwalu, który miał kłopot z zakończeniem się samoczynnie, policja podjęła interwencję i ta interwencja budzi wiele kontrowersji, ponieważ zdaje się, iż w wyniku tej interwencji co najmniej 12 osób spadło do rzeki Leloi. W tym, jak wszystko to wskazuje, ofiara, czyli Steve Majakenisu. Od tego czasu osoba ta jest poszukiwana, była ona poszukiwana, uznana za zaginioną. Jednakże śledztwo również związane z poszukiwaniami pana Kenisu budzi wiele kontrowersji, ponieważ zdaje się, że te czynności zostało podjęte dość późno. Dopiero miesiąc po jego zaginięciu prokuratura w Nantes postanowiła użyć sonaru, aby tutaj zlokalizować ewentualne zwłoki pana Kenisu. Niestety został faktycznie odnaleziony w rzece. Tak więc na tym etapie trwa śledztwo dotyczące jego śmierci, jednakże samo to śledztwo, jak już wspomniałem, budzi nie mniej kontrowersji niż jego śmierć. Otóż według raportu Inspekcji Generalnej Policji Narodowej, to jest odpowiednik polskiego BSW, wynika, iż ta instytucja nie dopatrzyła się żadnego związku pomiędzy interwencją oddziałów prewencji CRS a śmiercią pana Kenisu. Tak więc tutaj wiele kontrowersji związanych z przemocą stosowaną przez policję. Przemocą, o której wszak już nie tylko francuskie, ale również zagraniczne media, niemieckie, media belgijskie, brytyjskie, wręcz amerykańskie media mówią i piszą. Tak więc kryzys żółtych kamizelek spowodował, już faktycznie nad Sekwaną rośnie przemoc. Z jednej strony ekscesy powodowane niekiedy nierzadko wręcz przez grupy związane z organizacją Black Bloc, z innymi grupami. Z drugiej strony zaś bardzo energiczne, być może czasem wręcz zbyt energiczne działania policyjne, które prowadzą do ofiar. Zdaje się, iż tym razem doszło do ofiary śmiertelnej. Tak więc sytuacja jest napięta, szczególnie w mieście Nantes, gdzie trwają właściwie od kilkunastu miesięcy starcia policji z grupami związanych niekiedy ze skrajną lewicą, czy też ze skrajną prawicą. Sytuacja więc jest napięta. Można spodziewać się kolejnych napięć społecznych, albowiem rząd Edouarda Philippa zapowiada już kolejne reformy o charakterze społecznym jesienią tego roku. Tak więc trudno tutaj oczekiwać, aby napięcia społeczne obniżyły się w sytuacji, gdzie trwają nadal strajki w służbie zdrowia. Jeszcze kilka tygodni temu strajkowali nauczyciele, zakłócili oni w kilku departamentach proces maturalny do tego stopnia, iż w trzech departamentach rozważano wręcz możliwość powtórzenia matur. Tak więc spór na linii poszczególne grupy społeczne, a rządzący trwa nad Sekwaną w sytuacji, gdzie trwa również afera finansowa związana z jednym z najwyższych polityków obozu władzy. Otóż śledczo-informacyjny portal Mediapart ustalił i ujawnił szokujące informacje dotyczące byłego przewodniczącego niższej izby francuskiego parlamentu, a późniejszego ministra transformacji ekologicznej i trwałego rozwoju. Zdaje się, iż pan przewodniczący za pieniądze publiczne organizował kolacje o charakterze prywatnym. Kolacje, które były dość kosztowne, organizowane w ekskluzywnych hotelach. Następnie już jako minister miał spotykać się z lobbystami również na niezwykle drogich kolacjach. Miał on wyremontować mieszkanie służbowe, w którym mieszkał, za niebagatelną kwotę 63 tysięcy euro. Tak więc te kwestie związane z nadużyciami finansowymi budzą we Francji kontrowersje. Co prawda minister został zdymisjonowany, jednakże sprawa nadal jest omawiana, ponieważ jest ona swojego rodzaju symbolem nadużycia władzy przez rządzących, którzy zdaniem niektórych ekspertów mają kłopot z rozróżnieniem tego, co publiczne, od tego, co prywatne. Tak więc kwestia ta nabiera jeszcze innego wymiaru, bardziej politycznego, być może wręcz bardziej szokującego, w sytuacji, gdzie służby administracyjne francuskiego parlamentu przeprowadziły śledztwo, jak i również sekretarz generalny rządu francuskiego w tej sprawie. Z tego śledztwa wynika, iż pan de Ruzi, czyli był przewodniczący niższej izby parlamentu, nie dopuścił się żadnych nadużyć i iż faktycznie zdaniem tutaj urzędników parlamentu te kolacje, które organizował za wysokie kwoty w tych różnych hotelach, miały charakter służbowy i urzędnicy nie dopatrzyli się w tej kwestii niczego niestosownego, co doprowadziło do jeszcze większych kontrowersji. Tak więc nad Sekwaną mamy wielowymiarowy konflikt społeczny, który z jednej strony powoduje napięcia, z drugiej strony powoduje, iż te napięcia przeradzają się nierzadko w przemoc. Z jednej strony, jak już wspomniałem, przemoc generowana przez ekscesy chuligańskich wybryków, z czym mieliśmy do czynienia w Nantes. Doszło bowiem w zeszłą sobotę tam do zniszczeń. Zaatakowano prefekturę, doszło do zniszczeń sklepów, witryn, doszło również do pożaru, do pożarów w samym centrum miasta, jak i również do budowaniu barykad. Z drugiej strony zaś energiczna, być może wręcz zbyt energiczna reakcja policji, która powoduje straty w ludziach, powoduje ofiary śmiertelne, jak w sytuacji, jak wszystko to wskazuje, w sytuacji pana Kanisu.
Tak. Panie Zbigniewie, ale trochę odbiegając od tych wszystkich negatywnych informacji, bo jak pan podawał, wydarzyła się też w ten weekend rzecz niesamowita, mianowicie kolejny rekord w przekraczaniu kanału La Manche.
Tak, faktycznie. Druga próba udana Frankiego Zapaty, który 10 dni temu, 11 dni temu próbował po raz pierwszy przecieć nad kanałem La Manche na swoim wynalazku, na swoim flyboardzie. To się wówczas nie udało, ponieważ doszło do pewnego zderzenia pomiędzy platformą, która miała zatankować jego wehikuł i tym wehikułem, tak więc ta próba była nieudana. Jednakże wczoraj faktycznie udało się panu Zapacie przelecieć nad kanałem La Manche. W 22 minuty leciał on z szybkością średnią około 120 km na godzinę. W momentach szczytowych tego przelotu leciał on z szybkością 160 km na godzinę. Tak więc próba udana. Właściwie 110 lat po próbie Louis Blériot, który wówczas jako pierwszy francuski lotnik przeleciał nad kanałem La Manche, również eksperymentalnym wówczas statkiem powietrznym, czyli samolotem. Pan Zapata na swojej konferencji prasowej poinformował, że nie poprzestanie on na tej próbie, albowiem faktycznie w jego opinii eksperyment z flyboardem już jest zakończony, ponieważ uznaje on go za udany. Jednak na tym etapie będzie koncentrował się na budowie latającego samochodu, który ma już być gotowy pod koniec tego roku. Zamierza on przeprowadzać już kolejne eksperymenty, już tym razem z samochodem latającym pod koniec tego roku, być może na początku roku przyszłego. Tak więc na tym etapie pan Zapata, wspierany jak zwykle przez swoją żonę Christelle, nadal będzie tutaj oddawał się eksperymentom, jak i również wynalazkom technicznym, które być może znajdą za czas jakieś zastosowanie we francuskim przemyśle. Warto przypomnieć, iż podczas Dnia Republiki w defiladzie wojskowej 13 lipca tego roku brał udział pan Zapata na swoim flyboardzie. Tak więc być może za czas jakiś francuska armia, francuskie siły zbrojne będą wyposażone we flyboardy. Zdaje się bowiem, iż na tym etapie jest to wynalazek, który potrzebuje jeszcze swojego rodzaju udoskonalenia, także być może zaraz kilka pan Zapata stanie się ojcem rozwoju technologicznego nad Sekwaną.
Tak, trzymamy kciuki za pana Zapatę. Też chętnie bym się przeleciał latającym samolotem, także może w niedalekiej przyszłości. Jest z nami pan Zbigniew Stefanik ze Strasburga. Bardzo dziękujemy za tę bardzo ciekawą relację, choć z jednej strony negatywne głosy z nad Sekwany, to są też i pozytywy, i zawsze szukajmy tych dwóch stron. Dziękuję bardzo za relację.
Dziękuję bardzo.
A ja tutaj nadajemy z sali widowiskowej w biurowcu Huty Miedzi w Głogowie, KGHM Polska Miedź, spółka SA. I teraz przed państwem Grupson z gościnnym występem Krzysztofa Zalewskiego, utwór Złota Kula.